Atomowe rozmowy.
Dobry wieczór, Sandra Soluk. Dziś po raz kolejny podejmiemy temat historii energetyki jądrowej. Tydzień temu zabrakło nam czasu, ale to nic. Profesor Wacław Gudowski, ekspert Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz wykładowca Politechniki w Sztokholmie jest za mną. Jeszcze wcześniej rozmawialiśmy także o fuzji jądrowej. O tym, na jakim etapie tworzenia takich reaktorów jesteśmy jako ludzkość. I oto całkiem niedawno Koreańczycy pobili swój kolejny rekord długości utrzymania plazmy w tokamaku K-Starze. Mianowicie było to 100 milionów stopni przez 30 sekund. Rok temu było to 10 sekund mniej. Mimo to Chińczycy utrzymali w swoim reaktorze IST temperaturę 120 milionów stopni przez 101 sekund. Także jak sami Państwo słyszą, do reaktora z fuzją jądrową jeszcze kawałek, ale co roku 10 sekund, także jesteśmy coraz bliżej. Zboczymy też na chwilę z tematyki energetycznej, ale zostaniemy w Korei. To ważne, według mnie, badanie z punktu widzenia naszego zdrowia. Chodzi o mikroplastik. Okazuje się, że jego wpływ na nasz organizm, na organizmy pozostałych zwierząt, jest naprawdę znaczący. Wraz z wyrzucanymi przez nas śmieciami do ekosystemu trafia mnóstwo kawałków polimerów. Są zjadane przez zwierzęta, wypijane z wodą, odkładają się w ich organizmie, a potem w naszym, siłą rzeczy, kiedy spożywamy te zwierzęta. Wdychamy mikroplastiki także chociażby otwierając opakowanie batonika, czekolady czy butelki. Mikroplastiki, i to jest to odkrycie koreańskie, przenikają także barierę krew-mózg. Odkładają się w komórkach mikrogleju, powodują stany zapalne i apoptozę, czyli śmierć naszych zdrowych komórek. Niestety ta wiadomość nie ma póki co pozytywnego zakończenia. Na razie wiemy o zagrożeniu i nic nie możemy z nim zrobić.
Atomowe rozmowy.
A teraz wracamy na tory atomowe. Profesor Wacław Gudowski jest ze mną. Tydzień temu ostatnim wątkiem rozmowy była metoda otrzymywania uranu-235, opracowana w latach 20. i 30. ubiegłego wieku. Bardzo ważna, przełomowa z punktu widzenia energetyki jądrowej, ponieważ to właśnie z tego uranu otrzymuje się paliwo, a nie z tego 238, którego jest w naturze najwięcej. Dużo było problemów do przeskoczenia w przypadku tworzenia elektrowni jądrowych. Część z nich rozwiązała II wojna światowa. Wiemy, jak się skończył projekt Manhattan. Pierwszy test bomby atomowej nastąpił 16 lipca 1945 roku. Amerykanie długo się nie zastanawiali nad tym, żeby tej bomby użyć. 6 sierpnia i 9 sierpnia Hiroshima i Nagasaki, wiemy. A po wojnie wszelkie wysiłki atomowe znów można było sprowadzić na tor niezagrażający istnieniu ludzkości.
Pokojowy
po prostu. Trwała zimna wojna, więc też nie trudno się domyślić, którym dwóm mocarstwom najbardziej zależało na tym, żeby te elektrownie jak najszybciej wybudować. I faktycznie tak było, że ta wojna, bitwa, walka, cokolwiek, próby miały miejsce między Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Kto wygrał w tym wyścigu?
Znaczy Amerykanie prowadzili przez wiele lat, ponieważ proszę pamiętać, że pierwszy test, jak pani wspomniała, w Alamogordo 16 lipca 1945 roku. Rosjanie pierwszą bombę atomową zbudowali w 1949 roku, ale za to byli bardzo prędcy z bombą wodorową, czyli wyprzedzili Amerykanów tak naprawdę w konstrukcji jeszcze bardziej śmiertelnych broni. Bo bomba atomowa to jest, powiedziałbym, taki, jak to się mówi, no błahostka w porównaniu z bombą wodorową. Zresztą nie wiem, czy pani zwróciła na to uwagę, 30 października minęło 60 lat od największej niszczącej siły, którą człowiek kiedykolwiek eksplodował, to jest od eksplozji car bomby nad Nową Ziemią. To było 3000 bomb Hiroshimy w jednej bombie, którą Rosjanie wypróbowali, znaczy Związek Radziecki wtedy nad poligonem Nowej Ziemi w 1961 roku, dokładnie 60 lat temu, 30 października.
Także Rosjanie. Bombę wodorową możemy zaliczyć do bomb termojądrowych?
Tak, to jest bomba termojądrowa. To się nazywa bomba termojądrowa. Po prostu bomba atomowa polega na wykorzystaniu siły rozszczepienia. Bomba termojądrowa polega na tym, że wykorzystuje się to, co chcemy wykorzystać w fuzji jądrowej, czyli połączenie się pierwiastków deuteru i trytu.
No jakby to porównać, to praca nad rozpadem jądra, to znaczy nad elektrownią związaną z rozpadem jądra, zajęła nam dużo szybciej w porównaniu z tym, kiedy powstała bomba, a kiedy pierwsza elektrownia, bo to jest...
Ale super prędko. Ja chciałem pani przypomnieć, że odkrycie fuzji tak naprawdę to można gdzieś umiejscowić, czyli syntezy jądrowej, można gdzieś umiejscowić w roku 1925, czyli przed odkryciem rozszczepienia, przed odkryciem neutronu, już ludzie wiedzieli dzięki świetnemu równaniu Einsteina E równa się mc kwadrat, że nie tylko rozwalając jądra można uzyskać, ale również łącząc je.
No dobrze, ale energię z rozpadu jądra mamy już dawno, a z połączenia jąder jeszcze nie.
No właśnie o to chciałem pani zapytać. Proszę spojrzeć, 100 lat już mija od odkrycia i wciąż nie wiemy, jak tego wykorzystać poza bombami. Natomiast od odkrycia rozszczepienia minęło tylko 3 lata i był reaktor w Chicago, a później pierwszy reaktor komercyjny, można uznać, czerwiec 1954 roku w Obnińsku, w ówczesnym Związku Radzieckim, gdzie po raz pierwszy podłączono reaktor do sieci ogrzewniczej miasta Obnińsk, do której nie wolno było cudzoziemcom wjeżdżać zresztą, i również produkowano około 11-12% elektryczności. Także pierwsza elektrownia i ciepłownia dla ludzi to akurat nie datuje się w Związku Radzieckim.
Czyli punkty dla Rosjan. Nie zaliczamy tego, że w 1951 w Stanach stworzono też taką, no elektrownią nie można tego nazwać, ale czym właściwie? Jakimś testowym reaktorem.
To był testowy reaktor, zresztą szybki reaktor na neutronach prędkich, gdzie wyprodukowano po raz pierwszy elektryczność. Elektryczność do zasilania 3 chyba żarówek. A Obnisk dostarczał ciepło i prąd już do miasta. Także, a tam tylko do laboratorium. Po prostu podłączyli turbinę, malunki generatorek i 3 żaróweczki się zapaliły. I tyle mocy to wszystko miało. Ale to był pierwszy szybki reaktor z kolei, których też do tej pory nie mamy dobrych reaktorów prędkich, tak naprawdę na neutronach prędkich. No ale to jest oddzielna historia. I tu chciałem włączyć polski wątek, o którym mało kto wie zresztą, ponieważ... Oczywiście wojsko od razu zauważyło, że energię z atomu można nie tylko wykorzystać do niszczenia wojsku, ale również do napędu ich krążowników i do napędu łodzi podwodnych. I ojcem tak naprawdę rozwoju reaktorów, bo te reaktory, które dzisiaj pracują dla ludzi normalnie, to tak naprawdę one się wywodzą z koncepcji reaktorów dla napędów łodzi podwodnych i napędu okrętów wojennych. I ojcem tego tak naprawdę był generał Rick Over, bardzo sławny, który był z pochodzenia Polakiem. On się urodził w Polsce a propos i on, że tak powiem, uważany jest za ojca floty atomowej wszystkich tych. Później ten model reaktora wzięto na deski rysunkowe inżynierów i zbudowano reaktory już takie komercyjne, które można było. I rozwój tych reaktorów postąpił zbyt prędko nawet.
Zbyt prędko.
Tak,
dlaczego zbyt prędko?
W 60-tych latach w ciągu 10 lat wybudowano 150... Zaraz pani powiem dlaczego, bo po pierwsze, to jest tak jak...
Nie były jeszcze bezpieczne i sprawdzone.
Nie, zdominowały rynek, zabiły wszystkie inne projekty i poszły jakby tak powiedziałbym po linii produkcyjnej za bardzo. Natomiast nie były bardzo przemyślane, tak, i poza tym rozwój poszedł za prędko i powielono też błędy, które w powolnym rozwoju i eksploatacji wychodziły. Więc gdyby one wyszły na 2 reaktorach, to by się nie wydarzyła historia we Three Mile Island, ale w gruncie rzeczy, jak mówię, w Three Mile Island to się nic strasznego nie stało, bo wszystkie bariery ochronne wytrzymały. Tak,
poza tym tam chyba nie było zbyt dużo ludzi w najbliższym otoczeniu w tej elektrowni.
Nie, tam nie było wielkich wycieków, wszystko pozostało właśnie przefiltrowane dobrze.
To jest wypadek z 79 roku, który zaważył na tym, że w Stanach i w wielu innych krajach świata przestano budować tak chętnie elektrownie jądrowe. Zresztą później, jeszcze do tego 7 lat później dołożył Czarnobyl.
Ale ma pani rację, przepraszam, ma pani rację. Three Mile Island w gruncie rzeczy bardziej zmieniło opinię nawet, przynajmniej na Zachodzie, niż Czarnobyl. Bo to było tak, jak gdyby
Czarnobylu. Poza tym o Czarnobylu pewnie nie mieli aż tylu informacji.
Nie, Czarnobyl to jest model reaktora, który nigdy by nie został skomercjalizowany, bo ma nieprzyjemne cechy w czasie eksploatacji. które nie są, że tak powiem, tak, no, co pokazał wypadek w Czarnobylu. Nie jest to reaktor dobry, to ja to nazywałem zawsze reaktorem dla biednego państwa, które chce mieć i możliwość produkowania materiału dla wojska i używania tego reaktora w celach komercyjnych.
Ten reaktor w Czarnobylu, do jakiej technologii możemy zaliczyć? Do której generacji reaktorów jądrowych?
Lubi pani pojęcie a powiedzieć pani sekret?
Słucham.
To chyba po raz
pierwszy. A tylko, że obawiam się, że to będzie sekret, który wszyscy słuchacze mogą
usłyszeć.
Nie,
tak sekret mówię w sensie. Otóż ten pomysł, ja maczałem palce w tym pojęciu generacji reaktorów. Otóż w 1997 do 99 byłem ekspertem Departamentu Energii amerykańskiego i w jednym pokoju siedzieliśmy, taka międzynarodowa grupa ekspertów dotycząca transmutacji właśnie i co zrobić ze zużytym paliwem, a w drugim pokoju siedziała grupa innych ekspertów, która na polecenie ówczesnego prezydenta Clintona dostała takie polecenie, zróbcie, słuchajcie, jakiś taki międzynarodowy projekt, który będzie łatwo zrozumiały dla społeczeństwa, żebyście tam rozwijali tą, ale żebyście przypadkiem nie próbowali czegoś budować. I wtedy żeśmy sobie tak rozmawiali z tymi, te dwie grupy w czasie lunchu i tak dalej. I doszliśmy do wniosku, że właśnie takie opisanie rozwoju reaktorów i stanu generacjami, tak jak u ludzi, prawda, to będzie bardzo takie płynne. Ale za tym się kryje polecenie prezydenta, tylko nie próbujcie czegoś budować jeszcze. Także wybrano 6 różnych typów reaktorów, które wcale nie były ani takie nowe, ani takie, bym powiedział, innowacyjne. Natomiast zadała pani pytanie. Czarnobyl niewątpliwie jest generacją reaktora 2-.
2-.
2-, tak, 2-.
Teraz na świecie mamy 3 i 3+, głównie tak. Działające. I trwają prace, chyba można tak powiedzieć, nad generacją 4.
Właśnie, tak.
Tak? No, pan już ma coś do powiedzenia. Ja chciałam zapytać, nie. Co będzie wyróżniało tę 4. generację?
No więc to było właśnie, to było polecenie prezydenta Clintona do tej grupy ekspertów, żeby opracować te reaktory, które po pierwsze będą bezpieczne, przede wszystkim będzie to rewolucyjne. Te generacje 3+, to jest rozwój ewolucyjny, natomiast generacja 4. ma być rewolucyjna. Na czym polega ta rewolucja? To jest hyperbezpieczne, to znaczy bezpieczeństwo ma polegać na prawach fizyki. My nazywamy to taką inherentnym bezpieczeństwem. Po drugie, lepsze zużycie paliwa, czyli na przykład uzyskiwanie też energii z uranu-238 poprzez pluton, a nie tylko z uranu-235. No i po trzecie, żeby były tanie, piękne i tak dalej, i tak dalej. Ale to miała być taka właśnie jak gdyby próba wymyślenia reaktora na nowo. Bo tamte wszystkie to szły właśnie od tego admirała Rickovera, od tych reaktorów, które wymyślano dla napędu łódek i tak je ulepszano, polepszano. Natomiast generacja 4. miała być rewolucyjna. Natomiast życie pokazało, że to rewolucyjne nie może być, bo nie ma miejsca na zbyt duże rewolucje. Poza tym generacja 4. tak naprawdę nie przewidziała swojej strategii burzliwego rozwoju teraz tych reaktorów, które nazywamy SMR-ami, czyli małe, modularne reaktory, czyli, których teraz większość ludzi wierzy na przykład.
Czyli
ja
wierzy pan w SMR-y. To w takim razie na tym zakończymy, bo na rewolucję w kwestii generacji 4. reaktorów jądrowych jeszcze poczekamy.
Proszę dodać, że my też pracujemy właśnie. My teraz w Świerku pracujemy właśnie nad reaktorem wysokotemperaturowym, który właściwie spełnia i kryteria generacji 4. i spełnia kryteria SMR-u.
O.
Te reaktory, które są chłodzone helem, one też już, takie reaktory już też, wie pani, ja miałem wielu doktorantów, których wychowałem tutaj w Sztokholmie i było często tak, że dzwonią do mnie w nocy gdzieś o 10:00, mówię, profesor, mam taki świetny pomysł, musimy jutro się spotkać o 12:00 porozmawiać, bo mam tu świetny pomysł, jak tutaj rozwiązać wiele problemów z energetyką jądrową. No ja przychodzę o tej 12:00, siedzi ten taki smutny student i mówi, no co się stało, co takiego robi? A znalazłem książkę, które wszystko wymyślili w 50. latach. Także ten rozwój był tak burzliwy i myślano tak szeroko, a później produkcja poszła tylko jedną linią. I tak naprawdę jest bardzo wiele jeszcze do przeglądnięcia, przemyślenia. tego, co zrobiono właśnie od lat 40. do właściwie czasu wypadku w Three Mile Island i w Czarnobylu. Tam jest kopalnia wiedzy jeszcze, która jest niewykorzystana w gruncie rzeczy.
Czyli pan pracuje nad tym wysokotemperaturowym, jednym z tych sześciu bodajże,
tak,
które...
Jest, mhm. Tak jest, tak jest. Sześć typów wybrano, ale jak mówię, rozwój idzie, wiele SMR-ów nie mieści się w tej, bo mówię pani, to jest takie, ten podział na generacji tych sześć typów reaktorów, to jest taka troszkę teoretyczna droga rozważania, bo rozwój i tak pójdzie swoją drogą. Natomiast bardzo ważne są kryteria. Nie to, że tam tylko 20 lat temu, bo to dokładnie 20 lat temu wystartowała generacja czwarta, to się nazywa Generation 4 International Forum, GIF. I to, co sobie wymyślono 20 lat temu, to teraz życie weryfikuje. Natomiast jak wymyślono, jakie te reaktory powinny być, i to się realizuje, że one powinny być bezpieczniejsze, powinny być sprawniejsze, powinny mniej odpadów produkować i tak dalej, i tak dalej. Także ta ideologia generacji czwartej jest dużo ważniejsza niż te poszczególne typy.
Profesor Wacław Gudowski, ekspert Narodowego Centrum Badań Jądrowych i wykładowca Politechniki w Sztokholmie, Royal Institute of Technology, był moim i państwa gościem.
Dziękujemy.
To była druga część rozmowy o historii energetyki jądrowej. Polecam zajrzeć na stronę Radio Poznań FM, gdzie znajdą państwo także pierwszą, a tę dzisiejszą prawdopodobnie jutro. W tamtej pierwszej o Marii Skłodowskiej-Curie, o Einsteinie i wielu innych znanych i trochę mniej znanych nazwiskach. Do usłyszenia za tydzień. Sandra Soluk.
Atomowe rozmowy.